chciałbym się dzisiaj krótko podzielić słowem. Naprawdę, mocno wierzę w to, że będzie krótkie i treściwe. I myślę, że bardzo współchronizujące z tym, co się działo w piątek u nas na spotkaniu modlitewnym. Byliśmy zachęcani przez Ducha Świętego, żeby wyjść z miejsc, w których jesteśmy, żeby opuścić te bezpieczne kryjówki, w których się gdzieś tam pokryliśmy i zrobić coś więcej. I wiecie, i takie retoryczne pytanie chcę wam zadać, chociaż kto wie, czy retoryczne. Pewnie rzadko sobie je zadajemy sami sobie. Czy chcecie się podobać Bogu? Czy naprawdę chcecie Mu się podobać? Ostatnio, jak się dzieliłem słowem, mówiłem trochę o relacji. Gdzieś tam Duch Święty mnie poprowadził i pokazał mi relację Jezusa z apostołem Janem, że to była wyjątkowa relacja. Dlatego, że była to wyjątkowa relacja, Jan doświadczał i widział najwięcej rzeczy podczas wędrówki Jezusa po ziemi. Jan nie zginął też śmiercią męczeńską, chociaż było to dla niego zaplanowane. Wyrok został wykonany na nim, ale ochrona Ducha Świętego i aniołów spowodowała to, że on przeżył. Oprawcy się przestraszyli i go wygonili na wyspę. Wiecie, Bóg czyni w historii naszego Kościoła teraz coś. Ja, patrząc na to, co się dzieje, widzę przełomowy moment. Nie tylko w historii wspólnoty naszej, ale w przełomowy moment w historii Kościoła na świecie. Widzę, że mi bardziej zależy, żeby Bogu się podobać, że mniej zależy, żeby podobać się światu. I widzę, że to jest Boża łaska, że Bóg mnie wprowadza w różne inne rzeczy, których kiedyś się bałem, o których nigdy nie marzyłem, których nigdy nie doświadczałem. Widzę, że Bóg chce, żebym bardziej Mu ufał. Widzę, że Bóg chce, aby Kościół bardziej Mu ufał, abyś indywidualnie Mu ufał. Wiecie, nie wiem, czy wam się zdarzyło, ale myślę, że każdemu wierzącemu, który szczerze szuka Boga, szuka Jezusa, to zdarzyło się to wielokrotnie, że często dzieją się różne dobre rzeczy w naszym życiu, ale dzieją się też synchronicznie różne nieprzyjemne rzeczy. I często te dobre rzeczy potrafią nam zakryć te złe rzeczy. Powiem inaczej. Często dobrymi rzeczami usprawiedliwiamy niechęć pokuty w złych rzeczach. Bo mamy usprawiedliwienie, że przecież Bóg działa. Pewnie, bo Bóg jest wszechmogącą. Wczoraj i dziś jest taki sam na wieki. To nie jest żadne usprawiedliwienie. To jest niechęć nasza do tego, żeby się podobać Bogu, żeby być Mu posłusznymi. Jezus powiedział takie słowa, które są bardzo dla mnie konfrontujące. Powiedział, że wy już nie jesteście z tego świata. Do swoich uczniów, którzy jeszcze nie byli na nowo narodzeni, ale On wiedział, co się wydarzy. I powiedział, że wy już nie należycie do tego świata. Wiecie, i analizując historię uczniów, historię pierwszych chrześcijan, dostrzegamy, że oni byli oderwani od rzeczywistości, oderwani od ziemi, po której chodzili. Czynili niebiańskie rzeczy, działy się niesamowite rzeczy, które się działy w życiu Jezusa. Chciałbym przeczytać jeden fragment. Często głosimy, albo słyszymy w kościołach głoszenie na temat ostatnich słów Jezusa, o tym, że będą się działy znaki i cuda pod naszymi rękoma, o tych potężnych obietnicach. Ja dzisiaj chciałbym mówić o jednych z pierwszych słów Jezusa, bo wiem, że żeby to, co się dzieje na końcu, musi najpierw się wydarzyć coś na początku. W Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, Jezus, nauczając wielkie tłumy ludzi, w tak zwanym kazaniu na górze mówi między innymi takie słowa. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia się jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. W piątek trochę się wycofałem, stałem z tyłu, bo Bóg do mnie mówił bardzo różne rzeczy, koncentrując mój wzrok na całym moim życiu, na całości. I zadawał mi różne pytania i wiem, że to są pytania nie tylko do mnie, ale do każdego z nas. Jeśli chcemy być w porządku wobec Boga, to naszym pragnieniem powinno być podobanie się Jemu w każdej dziedzinie życia. Myślę, że nie jesteśmy powołani do tego, żeby tylko zaistnieć na scenie w Kościele. Jezus bardzo wyraźnie mówi, że inni ludzie mają chwalić Boga, widząc nas. Znaki i cuda są drogowskazem do Boga i to czyni Bóg. Ale jednym ze znaków i cudów według Jezusa jesteś ty i ja. Jesteś drogowskazem. To w jaki sposób ludzie o nas mówią, to w jaki sposób ludzie nas widzą, w taki sposób, jeśli mamy słowo chrześcijaninem jestem, w taki sposób przedstawiamy prawdziwego Boga ludziom. Jest to dla mnie potężna odpowiedzialność i bardzo synchronizuje to z tym, że bez Jezusa nie jestem w stanie tego uczynić. Nie jestem w stanie bez Jezusa uczynić, aby ludzie chwalili Boga za to, że jestem dobrym mężem, aby ludzie chwalili Boga za to, że jestem dobrym ojcem, aby ludzie chwalili Boga za to, że jestem dobrym pracodawcą, dobrym pracownikiem, dobrym nauczycielem, dobrym pomocnikiem, dobrym przyjacielem, dobrym kolegą. I wiele, wiele, wiele innych dziedzin można byłoby wymieniać. Potrzebuję Boga i sobie zdaję z tego sprawę, że jest wiele dziedzin życia, które dzisiaj są spychane w Kościele na bok. I wierzę, że przełom przyjdzie w momencie, kiedy przyjdzie objawienie. Wiecie, doświadczyłem wczoraj potężnego objawienia dotyczącego swojego życia. Macie tak, że po jakimś czasie prawda, w którą wierzyliście, okazuje się kłamstwem? Że prawda, w którą wierzyliście i mieliście na to dowody biblijne, dowody działania Ducha Świętego, okazuje się dziełem diabła w waszym życiu i chce wam się płakać? Wiecie, takie rzeczy się dzieją, jeśli ludzie pędzą za Bogiem. I podczas służby Bogu budują swoją teologię do swojego życia. Ale Bóg tak bardzo nas kocha, że któregoś dnia przychodzi objawienie. Ja bardzo mocno wierzę w to, że każdy chrześcijanin powinien mieć objawienie od Ojca. Słowo jest podstawą naszego życia. Ale indywidualne objawienie Ojca, indywidualne objawienie Syna jest czymś, co jest potrzebne każdemu z nas. Pierwsze słowa Jezusa w Ewangelii Mateusza, które są jeszcze wcześniej zapisane, są w 4 rozdziale Jezusa napełnionego już Duchem Świętym, bo są jeszcze wcześniej inne słowa wypowiedziane przez Niego, chociażby te w świątyni, kiedy mówi do swoich rodziców, czyś nie wiecie, że ja się muszę zajmować sprawami Ojca? Potem Jezus te słowa powtarza w Ewangeliach, że On i Ojciec są jedno, że On czyni to, co Ojciec czyni. I w 4 rozdziale, kiedy Jezus już wrócił z pustyni, w Ewangelii Mateusza, Jezus powiedział takie słowa, słowa, od których zaczął głosić na ziemi Ewangelię. Pokutujcie, inaczej upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. A gdy Jezus przechodził nad Morzem Galilejskim, zobaczył dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, jego brata, którzy zapuszczali sieci w morze, byli bowiem rybakami, i powiedział im, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za Nim. Widzimy na tle całego Starego Przymierza i Nowego Przymierza, że ludzie posłuszni Bogu to byli ci, którzy porzucili natychmiast coś na rzecz tego, żeby przejść w inne miejsce, żeby być z Jezusem, żeby być blisko Jezusa. I ja sobie zdaję sprawę coraz bardziej z tego, że my jako chrześcijanie też musimy porzucać różne rzeczy na rzecz tego, żeby być bliżej Boga, żeby doświadczać relacji z Nim. Wierzę bardzo mocno w to, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, że możemy pędzić i robić różne fajne, ciekawe rzeczy, że ludziom się to może bardzo podobać, że to może być ekscytujące dla nas. Ale też bardzo mocno wierzę w to, że potrzebujemy jako Kościół prawdziwej miłości. Takiej prawdziwej Bożej miłości, takiego prawdziwego Bożego współczucia, takiego prawdziwego Bożego spojrzenia na żonę, takiego prawdziwego Bożego spojrzenia na męża, na dzieci. Takiego zadania sobie pytanie: Boże, co Ty teraz o nim myślisz? Wiecie, mąż to jest człowiek, ja jestem mężem, który jest najbliższym narzędziem, żeby wykonać jakąś wolę Bożą w życiu żony. I odwrotnie tak samo to działa, żona z mężem, potem dzieci, potem ludzie, wśród których spędzamy najwięcej czasu. Nasi pracownicy, pracodawcy, przyjaciele ze środowisk, w których pracujemy. I wiecie, bardzo mocno wierzę w to, że te słowa Jezusa, o których On mówi, przybliżyło się Królestwo Boże. Ja wierzę, że ono już jest. Że odkąd Duch Święty jest, to Królestwo jest Boże na ziemi. Ale też widzę i doświadczam to, że jako sługa Boga nie zawsze rozpoznaję głos Ducha Świętego. I to kazanie, które mówiłem o relacji Jana z Jezusem, bardzo mocno uświadomiło mi to, jak bardzo potrzebuję nieustannie relacji z Jezusem, a jak bardzo świat dzisiaj u nas w kraju, w naszej Polsce głośno krzyczy i daje różne inne komunikaty przez usta różnych osób, wierzących i niewierzących, autorytetów i nieautorytetów. Jak wiele głosów próbuje mieć wpływ na moje życie, jak wiele głosów próbuje mieć wpływ na Twoje życie. I jak bardzo łatwo jest przyjmować to, co nam się podoba, to, co pasuje nam do naszej teologii. Jak często ludzie mówią: chwała Bogu, rozmawiając z nami. Chwała Bogu za to, że tak cudownie sobie żyjecie w małżeństwie. Chwała Bogu za Twój Kościół, w którym jesteś. Jak często słyszymy takie słowa? Ja wiem, że to jest nasza odpowiedzialność, żeby ludzie tak mówili o nas. Że ludzie ze świata powinni poznać prawdziwą naturę Ojca i że my jako Jego dzieci jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby tak bardzo się do Niego zbliżyć, żeby oni to zobaczyli. Uwielbiam uwielbiać Boga. Uwielbiam śpiewać dla Niego, uwielbiam klęczeć dla Niego, uwielbiam z Nim indywidualną relację. Ale też pragnę, aby inni ludzie zobaczyli, że Ojciec żyje, że Ojciec jest prawdziwy, że Ojciec nie kocha tylko mnie, nie kocha tylko ludzi, którzy przyjdą do tego budynku, ale że kocha też tych, którzy są poza miejscem, w którym spotyka się Kościół. Kiedyś mówiłem o tym, że jesteśmy obserwowani, mimo że sobie nie zdajemy z tego sprawy. Jesteśmy na celowniku. Po prostu tylko dlatego, że Słowo Boże jest prawdą i Słowo Boże mówi, że jesteśmy światłem. Wiecie, i to jest niemożliwe, żeby zapalić światło i nie widzieć, że światło jest zapalone. Po prostu jak światło się pali, to światło jest bardzo widoczne. Jezus mówi: tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Czy naprawdę chcemy się podobać Bogu? Czy naprawdę nam na tym zależy? Czy bardziej jesteśmy skłonni bronić swojego zrozumienia teologicznego, zrozumienia swojego powołania? Czy bardziej jesteśmy skłonni bronić swoich doktryn? Czy bardziej jesteśmy skłonni wytłumaczyć przed samym sobą, dlaczego nie jesteśmy w stanie służyć Bogu? Wiecie, ja tęsknię za prawdziwym życiem. Czasami tu doświadczamy takich przebłysków Bożej chwały, która się pojawia. Ale tęsknię za Bożym życiem. Wiecie, bo kiedy czytam Dzieje Apostolskie i widzę Kościół pierwszy, to widzę, że oni byli razem. Oni mieli wszystko wspólne. Widzę, że kiedy działa się krzywda jednemu z nich, to Kościół się zbierał i się modlił. Nawet nocami. Ja tęsknię za powiewami Ducha Świętego. Ja tęsknię za rzeczami, które czyni Bóg. Jedna z historii biblijnych, może nawet ją przeczytam. Która jest wyzwaniem dla każdego z nas. Mówi o tym, że musimy zrobić coś, co z ludzkiego punktu wydaje się niemożliwe, aby spotkać się z Jezusem. I to jest historia, kiedy Piotr wyszedł z łodzi, bardzo znana w charyzmatycznych kręgach, bardzo często głoszona jest na jej temat. Ale chciałbym ją dzisiaj przeczytać, bo Bóg nas często, myślę, że nawet każdego dnia, powołuje do wykonania rzeczy niemożliwych. Często możemy nie słyszeć przez to, że jesteśmy zaganiani różnymi sprawami. Przypowieść o siewcy mówi o czterech rodzajach gleby i często tak jest w naszym życiu, że różne te gleby pracują, że ciężko jest nam, Kościołowi, utrzymać glebę w należytym stanie przez 24 godziny na dobę. Ale kiedyś widziałem taką otwartą wizję na jednej z grup, których prowadziłem, wizję na temat ziarna rzuconego między ciernie. Ciernie to wszystko, co jest związane ze światem, ułuda, bogactwa i troski tego świata. Widziałem tam najpiękniejszą roślinkę wśród tych cierni, która rosła razem z tymi cierniami, ale nagle te ciernie ją przegoniły i ta roślinka taka mała została i ona nie wydała owocu. I dalej w tej wizji widziałem, że z tej roślinki wychodzą dłonie, i po kolei łamią te wszystkie chwasty i ciernie, które zagłuszały światło i zabierały wodę, która dochodziła do tej roślinki. I kiedy to się wydarzyło, ta roślinka bardzo szybko zaczęła rosnąć. I bardzo mocno wierzę w to, że my jako ludzie jesteśmy sami odpowiedzialni za odcięcie pewnych rzeczy, które są złe w naszym życiu. Że to my musimy radykalne zrobić cięcia w naszym życiu. I Bóg nam mówi o tych rzeczach. Słowo Boże nam mówi o tych rzeczach. Duch Święty nam przypomina. Duch Święty nas uczy, co jest dla nas dobre i nam cały czas mówi. Ale to, co widzę w Kościele, to, co widzę w swoim życiu, to, co widzę w naszym życiu, to widzę, że Bóg nas wprowadza w nowe rzeczy i że tylko posłuszeństwo spowoduje to, że my się spotkamy z Nim tam, gdzie On jest. I wiecie, historia tego nadprzyrodzonego wyjścia Piotra z łodzi jest niesamowita pod tym względem. Przeczytam ją całą, o całej nie chcę mówić. Ale dla osób, które jeszcze nie czytały, myślę, że fajnie będzie przeczytać. Zaraz też ta historia się wydarzyła od razu po momencie, kiedy Jezus rozmnożył chleb i ryby. Z 5 bochenków chleba i z 2 ryb powstało tyle jedzenia, że starczyło dla ponad 5000 osób, które były wokół Jezusa wtedy zgromadzone i wszyscy byli nakarmieni i kilkanaście koszów wtedy zostało zebranych jeszcze resztek z tego jedzenia. Czyli po jednej z najbardziej nadprzyrodzonych rzeczy, jakie do tamtej pory się wydarzyły, Jezus rozkazał swoim uczniom, aby przepłynęli na drugą stronę jeziora. 14 rozdział Ewangelii Mateusza od 22 wersetu. Zaraz też Jezus przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, a on tymczasem odprawił tłumy. A odprawiwszy je, wszedł sam na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, nadal był tam sam. Łódź tymczasem była już na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. A uczniowie, gdy ujrzeli go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli: to zjawa! I krzyknęli ze strachu. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. Piotr odezwał się do niego: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on odpowiedział: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, wszedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj! Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? A gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc: naprawdę jesteś Synem Bożym. Wiecie, próbowałem sobie wyobrazić tą historię dzisiaj rano, a szczególnie moment, w którym Jezus do tonącego Piotra mówi: człowieku małej wiary. Koleś zdecydował się na coś się nie zdecydował żaden inny człowiek na świecie do tej pory, a Jezus do niego mówi: człowieku małej wiary. Powinien go pochwalić za jego odwagę przecież. Powinien bić mu brawa za to, że jako jedyny się odważył wyjść z łodzi i chodzić po wodzie. A Jezus powiedział do niego: człowieku małej wiary, czemu nie ufasz? I wiecie, ta historia jest historią z naszego życia. Kiedy jest fajnie, kiedy mamy przebudzenie w sercu, o, jest Pan. Wtedy atmosfera w sercu, w umyśle, w ciele nagle wzrasta. Ale kiedy Jezus każe wyjść z łodzi, coś się robi niekomfortowego. Wiecie, w piątek mówiliśmy o tym, szczególnie to dotyczyło uwielbienia, żeby wyjść z miejsca, w którym jesteśmy, żeby zrobić coś innego, niż robiliśmy do tej pory. Ale myślę, że w życiu z Jezusem Duch Święty nas powołuje do różnych niesamowitych wyjść z łódki. To mogą być różne rzeczy. Dzisiaj dla Ciebie może być to, że pójdziesz do domu i przytulisz swojego męża lub swoją żonę i powiesz: przepraszam, kocham Cię, jesteś dla mnie najważniejsza, najważniejszy. Może być to, że położysz ręce na kogoś chorego i ktoś zostanie uzdrowiony. Może być to, że odważysz się i zaczniesz głosić Ewangelię. Ale pytanie brzmi: czy chcesz się podobać Bogu i czy chcesz do Niego wyjść z łódki? Pytanie nie brzmi, czy zaczniesz tonąć, czy nie. Tylko pytanie brzmi: czy wyjdziesz z tej łódki swojej? Wiecie, to jest bardzo ważne pytanie, bo Jezus jest poza łódką. W łódce są uczniowie, każdy ze swoją teologią, każdy ze swoimi doświadczeniami. Każdy z tych uczniów miał inną relację z Jezusem. Z innej strony Jezusa każdy poznał. Ale Jezus mówi do ciebie: przyjdź do mnie. Wiecie, to mogą być różne rzeczy. Witek wyszedł z łódki i wylądował w Indonezji. Dla mnie ostatnim wyjściem z łódki było to, że prowadziliśmy z Leszkiem pogrzeb. Leszek do mnie zadzwonił, zapytał, czy poprowadzimy pogrzeb. Wiecie, ja rodziny nie znałem, widziałem ją dwa razy. Leszek ją znał. Ja się zobowiązałem, że powiem kazanie. I Leszek musiał zaufać, że ja powiem coś, co nie będzie kichą, że nie dam ciała, że Duch Święty się przyzna do tego. I zrobiliśmy coś i tam był Jezus. Na tym kazaniu był Jezus. Był Duch Święty obecny i się do tego przyznawał. Mimo że oboje podejrzewam, kiedy usłyszeliśmy o tym, zobaczyliśmy te wielkie fale przed nami, ale nie utonęliśmy. Wyszliśmy z łódki i do łódki wróciliśmy. Wiecie, ostatnio modliłem się o kobietę, biorąc u niej dywan, która ma gangliona w mózgu. Kobieta, która się schyla, traci równowagę, bo to dziadostwo, to jakieś galaretowate jest coś, naciska na jakieś nerwy i ona się nie może schylać. I dlatego mnie wezwała, żeby wybrać jej dywany, bo ona po prostu nie może się schylać. I kiedy zacząłem się modlić, ona zaczęła się przewracać. Wiecie, i pierwsze jej pytanie, które mi zadała, kiedy zaczęła się przewracać, czy ja się nie przewrócę, bo się bała tego, że jak się przewróci, to że znowu straci przytomność. Powiedziałem jej to, co usłyszałem od Andrew Pirksa, że moim pragnieniem jest to, aby to był najbezpieczniejszy czas pani życia na ziemi, dzisiaj, tu i teraz. I ona się rozluźniła i się nie przewróciła. Ale wiecie, Bóg nas stawia w różnych sytuacjach. I czy jesteśmy w stanie zrobić coś, co spodoba się Bogu? Bo Bóg chce błogosławić te rzeczy, które dla nas są odwagą. Dla Niego są normą, ale dla nas na początku są odwagą. Wiecie, Piotr zaczął tonąć. Pewnie dlatego został zganiony, bo kilka godzin wcześniej widział ponadnaturalny cud rozmnożenia chleba, ponadnaturalną boską interwencję w życie głodnych ludzi. Chwilę potem o tym zapomniał. I tak samo zrobili Izraelici, kiedy wychodzili z Egiptu. Widzieli znaki i cuda, a chwilę później wątpili. I wiecie, i ta historia życia Jana i Jezusa jest dla mnie historią, która mnie zachęca do tego, żeby być blisko, żeby być tam, gdzie Jezus, żeby nie być tam, gdzie wszyscy, tylko żeby być tam, gdzie Jezus chce, żebyś teraz był. Bo w tym miejscu, w którym masz być, jesteś częścią ciała, która wykonuje pracę jako wspólne ciało. Nie jesteśmy w stanie zrobić pracy za wszystkich. Nie jesteśmy w stanie zrobić pracy jak wszyscy. Każdy z nas jest indywidualny. Ja często to mówię do Kościoła, bo Bóg często to do mnie mówi. Jesteś wyjątkowy, jesteś wyjątkowa. Jesteś inny, jesteś inna. Ale Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy wyszli z tej łodzi. Wiecie, nic złego się nie stało. Piotr został zganiony przez Jezusa. Jezus mu podał rękę i potem sobie weszli razem do łodzi. Mimo zmęczenia, oni płynęli prawie całą noc. Mimo potwornego zmęczenia. Piotr postanowił wyjść z łodzi do Jezusa. Wiecie, niesamowita rzecz. Czy masz pragnienie spotkać się z Jezusem? Bo to jest to samo pragnienie, które zadaje ci pytanie, czy chcesz się podobać Bogu? Jeszcze jeden krótki fragmencik z Ewangelii Jana. Jan był wyjątkową osobą w czasach, w których żył, ale ty jesteś wyjątkową osobą w czasach, w których żyjesz. I nie zapominaj o tym. Może do tej pory ci nie wychodziło. Może czujesz, że nie pasujesz. Wiesz, to są rzeczy, które daje ci diabeł, aby cię okraść, aby cię oszukać, abyś nie zrobił różnych rzeczy, aby cię storpedować jakimś kłamstwem. Ale masz wyjątkową rolę do odegrania. Zanim uczniowie się naprawdę narodzili na nowo, Jezus do nich mówi, że wy już jesteście czyści dla tego słowa. Z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nic nie może zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Nie chodzi tylko o przyprowadzone tłumy na spotkania Kościoła. Nie chodzi tylko o przyprowadzone tłumy do Jezusa. Chodzi o to, aby świat nas zobaczył, że naprawdę jesteśmy inni, że kierujemy się innymi wartościami, że naprawdę potrafimy przebaczać żonom i mężom, dzieciom. Tak. Że potrafimy się cieszyć mimo okoliczności, które nas dopadają. Wiecie, jedną z pierwszych rzeczy, jakie słyszę w świadectwach osób, które się nawracają, to to, że przestają przeklinać. Wiecie, to jest fajne. To jest fajne, że się nie przeklina. Ale jak potem reagujesz na huragany w swoim życiu? Jakie myśli ci towarzyszą? Jak bardzo wtedy śpiewasz Alleluja? Panie, chcę do ciebie po wodzie iść. Wiecie, to są rzeczy, które Bóg do mnie mówi, jak bardzo go potrzebuję ja. Todd White i wielu innych chrześcijan powiedziało kazanie na temat tego, co powinno płynąć z chrześcijanina, kiedy jest wyciskany. Todd White mówił to na podstawie pomarańczy, różni ludzie mówią to na podstawie różnych owoców. A z nas powinna niby miłość płynąć. Tak Słowo Boże mówi, które jest prawdą. Wiecie, to są rzeczy prawdziwe. Bo cuda to czyni Bóg, a nie my. A miłość wypływa z nas, bo od Boga do nas przypłynęła. Jeśli prawdziwie jesteśmy Jego uczniami, Jego Słowo jest z nas. Tak to działa. Czy jesteśmy zdolni przebaczać 70 razy 7, tam? Tak jest napisane. Kochać nieprzyjaciół swoich, błogosławić wrogów. Czy jesteśmy cisi i pokornego serca? Pokorne serce to właśnie jest te, które chce się upamiętać. Panie, przepraszam Cię, chcę zawrócić. Pokaż mi prawdę, objaw mi prawdę, objaw mi miejsce. Pokaż mi drogę dzisiaj. Pokaż mi, do kogo dzisiaj jestem powołany. Wiecie, każdego dnia jesteśmy powołani dla kogoś. Każdego dnia jest osoba wokół nas, której jesteśmy winni dać życie. W jakiejkolwiek formie. To może być uśmiech. To może być przytulenie. To może być telefon. Słuchaj, co u ciebie słychać. To może być położenie ręki na chorego. Cokolwiek. Ale pytanie brzmi, czy chcemy się podobać Bogu. Bo Bóg będzie czynił cuda. Bóg będzie czynił cuda. Jeśli wyjdziemy z łódki. Bo za łódką jest cud. Za łódką jest chodzenie po wodzie. Bóg taki jest. Często Go nie rozumiemy. Mamy pragnienie, żeby On działał, żeby się działy wielkie rzeczy. Przyjeżdżają wielcy mężowie do Polski. Ostatnio był Dawid Hogan, ale Dawid Hogan też mówił, macie tego samego Ducha Świętego, co ja. Nie macie nic mniej. Tylko Dawid Hogan, kiedy usłyszał o tym, co się dzieje w Meksyku, zapytał Pana Jezusa, kogo tam poślesz? I powiedział, poślij mnie. Był gotowy na wszystko, zostawiając wszystko. Dlatego Bóg chce nas całych dla siebie. Dlatego chce robić porządek z naszym życiem. Dlatego chce, abyśmy podcinali te różne gałęzie, które wprowadzają ocenianie innych, osądzanie innych, krytykowanie innych, potępianie innych, wyżywanie się na innych. Wiecie, i tak jak pójdziesz do nieba, to staniesz sam przed Nim. I On ciebie zapyta, co słychać. I wtedy nawet przez myśli nie przyjdzie, że to Józek, to przez Niego. Albo to moja żona, ona mi nie pozwalała czegoś zrobić, albo mój mąż. Wtedy takie myśli nawet do nas już nie będą docierały. I kiedy Jezus mówi, że nie jesteśmy z tego świata, to mamy żyć jak nie ludzie z tego świata. Ja często jak się modlę o ludzi, to mówię im, wejdźcie na chwilę do nieba. Ale wiecie dlaczego im to mówię? Żeby samemu pamiętać, że ja też jestem z nieba. I nie tylko w chwili modlitwy, nie tylko w chwili, kiedy głoszę, nie tylko w chwili, kiedy uwielbiam Pana Boga, tylko że jestem z nieba. I powiem wam jedną rzecz. Religijnym ludziom to się nie spodoba. Ale to nie jest problem wierzących. Chciałbym, żeby oni się nawrócili. Jeśli nie wiesz, jaka wola jest dla twojego życia, to powiem ci jeden podstawowy werset. Wolą Bożą jest zbawienie każdego człowieka. I dzisiaj jest dzień zbawienia. Amen.